Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Rafineria Gdańska.
Greenpeace chce blokować pływający gazoport w Gdańsku. Jak pogodzić ekologię z niezależnością energetyczną, zwłaszcza w sytuacji, gdy u bram toczy się wojna. Młodzi nie są przygotowani do szukania pracy, zawodzi system edukacji i cały czas czekamy na zmiany. Czy Polska ma szansę kiedykolwiek wyprodukować swój własny elektryczny albo w ogóle własny samochód? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zgodnie. Greenpeace jest przeciwny powstaniu w Gdańsku terminala gazowego. Obszar planowanej budowy znajduje się niedaleko rezerwatu Ptasi Raj oraz użytków ekologicznych. To Zielone Wyspy i Karasiowe Jeziorka. Greenpeace sprzeciwia się inwestycji i zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, by zatrzymać realizację tego szkodliwego dla przyrody i ludzi projektu, pisze organizacja. Plany budowy nie mają żadnego uzasadnienia w kwestii bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Polska już teraz posiada możliwość odbioru i przesyłu gazu, która będzie odpowiadać naszemu zapotrzebowaniu na gaz przez kolejną dekadę. Dalej informuje Greenpeace. Budowa terminalu gazowego to także droga do pogłębiania kryzysu klimatycznego, który coraz częściej funduje nam susze, huragany i rekordowo wysokie temperatury. To cały czas z komunikatu Greenpeace'u. Jak pogodzić ekologię z niezależnością energetyczną, zwłaszcza w sytuacji, gdy u naszych bram w Ukrainie toczy się wojna? Czy to się da?
Da się. Oczywiście, że się
Grzegorz
da.
Pellowski.
Państwo polskie musi dbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, nie tylko bezpieczeństwo kraju, ale również o bezpieczeństwo energetyczne, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie przecież pamiętamy, że to nie tylko nasz ten, powiedzmy, terminal gazowy, który ma tutaj stanąć na Zatoce Gdańskiej, ale też przeszkadzają, nie tylko Greenpeace, ale Niemcy przeszkadzają przy budowie portu w Świnoujściu, przeszkadzają nam też organizacje ekologiczne, jeżeli chodzi o modernizację naszej rzeki Odry. Zawsze ktoś się znajdzie, któremu to przeszkadza. A głównie chodzi o to, żeby Polska była słaba, zależna i wielokrotnie pisano o tym, że Greenpeace, prawda, dostaje różne środki z dziwnych organizacji i one muszą wykonywać jakąś pracę. Teraz wykonują pracę na rzecz tego, żeby osłabić tutaj, prawda, prowadzić wszelkie działania, żeby nie doprowadzić do tego, żeby Polska była takim hubem, prawda, który prawda, dystrybuuje gaz, powiedzmy, bo tu też chodzi o dystrybucję gazu na południe Europy, do Węgier, Czech, prawda, Polska mogłaby być takim hubem i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, mogłaby na tym nieźle zarabiać. Port CPK też przeszkadza. Też niedobry, po co jest tam gdzieś w Berlinie, prawda? I jeżeli przyjmiemy tą narrację, zgodzimy się, to będziemy dalej takim krajem, gdzie nic nie można, który się nie liczy, nic nie ma, zajmuje się tylko agroturystyką i tam, prawda, jakieś usługi i będziemy świstakami Europy. Jeżeli ktoś ma wizję kraju silnego, mocnego, to powinien być i CPK, Odra wyregulowana, port Świnoujściu i baza przeładunkowa gazu w Zatoce Gdańskiej. Powiem takie swoje spostrzeżenia. Kiedyś, przed paru laty, jeżdżę codziennie ścieżką rowerową wzdłuż Gdańska, raczej Brzeźna do Sopotu, tam potem wjeżdżam do lasu i powiem tak, kilkanaście lat temu na redzie naszego portu w Zatoce Gdańskiej stało jeden, dwa, a nieraz wcale żadnego statku. Dzisiaj stoi między 15 a 20 statków,
no,
czyli
to jest
biznes.
Problem, bo też mamy zator tam niestety.
To jest biznes, to jest niesamowity biznes i z tego czerpie korzyści cały kraj. czerpią z tego wszyscy. Wszyscy mieszkańcy naszego kraju. To są nasze emerytury, to jest nasza przyszłość. I musimy sami zdecydować, czy chcemy być silnym krajem, czy słabym krajem.
Ja tylko powiem do tego, co, przepraszam, panie prezesie, do tego, co pan Grzegorz mówił. To nie jest tak, że jakiś kraj tam nas blokuje, ale aktywiści Greenpeace'u w tej chwili też protestują przeciwko powstającemu rurociągowi terminalu skroplonego gazu LNG, także w Niemczech, w rejonie Wyspy Rugia, więc to jest taka jakby akcja w tej chwili większa i nie dotyczy tylko Polski. Andrzej Chmielecki.
Dla mnie apel Greenpeace'u, który się pojawił jako komunikat, ma o tyle znaczenie, że być może otworzy po raz kolejny dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w kontekście pozyskiwania z importowanych źródeł energii. I zgadzam się z przedmówcą o tyle, że bezpieczeństwo energetyczne kraju ma prymat. I ponieważ ono jest nie tylko dla ludzi, ale i dla gospodarki, jak gdyby czymś, co trwałość, stabilność, odpowiedni wolumen dostaw jest czymś, co po prostu jest nerwem dla gospodarki, dla życia społecznego. I w tym upatruję prymat inwestycji energetycznych nad niewątpliwymi, znaczy brakiem korzyści, czy wręcz szkodą dla środowiska naturalnego. Wracając do tego bezpieczeństwa energetycznego, musimy pamiętać, że w sytuacji, w której pewnie za jakiś czas ustaną walki w Ukrainie, Słowacja czy Węgry, one nie będą chętne do tego, żeby importować skroplony gaz za pośrednictwem naszego portu tutaj i przechodzić przez 700 kilometrów po terenie naszego kraju, tylko będą wykorzystywać istniejące instalacje, które mają konektory z Rosją. Bo wówczas nie będzie już embarga, jeżeli ta wojna ustanie. My z kolei będziemy mieli ogromne zasilanie w energię elektryczną z Ukrainy, z której już w tej chwili, mimo trwającej tam wojny, mamy dodatni bilans. Po prostu mniej eksportujemy energii elektrycznej na Ukrainę, a mamy system energetyczny scalony akurat od roku, niż pozyskujemy tej energii z zakładów ukraińskich, które z pewnością będą upatrywały dużą szansę eksportową. No bo cóż z tej Ukrainy będziemy kupować oprócz zapewne części płodów rolno-spożywczych i surowców? Zapewne będzie to energia elektryczna. I to, że istnieje luka pomiędzy zwiększonymi mocami przeładunkowymi w sytuacji, kiedy powstanie ten pływający gazoport przy Gdańsku i nasze potrzeby, jeśli chodzi o gaz, będą zaspokojone aż nadto, nie będzie on w pełni wykorzystywany, bo nie będzie gdzie tego gazu na południe Europy wysyłać, jako że nie będzie odbiorców. I tu upatruję poważnej dyskusji na ten temat, po co nam ten gazoport w sytuacji, kiedy będziemy mieli inne źródła dostaw, kiedy funkcjonuje i jest rozbudowywany gazoport w Świnoujściu, kiedy będziemy mieli energię elektryczną za chwilę w sensie za 3 lata z farm wiatrowych na Bałtyku, a to może być 15% naszego zapotrzebowania docelowo, kiedy zapewne będziemy mieli za kilkanaście lat elektrownię jądrową i kolejne 15% przyrostu mocy, to stąd kolejna inwestycja, w tym przypadku gazoport, staje się dla mnie pod znakiem zapytania co do sensowności ekonomicznej. Nie biorę pod uwagę aspektu bezpieczeństwa. W związku z tym dla mnie ten apel Greenpeace'u być może otworzy dyskusję na temat faktycznych potrzeb dla importu i przesyłu tego skroplonego gazu do kraju. I być może, to może, jeżeli odpowiedź będzie w skali, powiedzmy, 20-letniej, negatywna co do tego, że warto tę inwestycję promować i przeprowadzać, to może rzeczywiście lepiej będzie ją zaniechać i przełożyć te środki na inny społecznie czy i gospodarczo pozytywny cel.
No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja tylko przypomnę też a propos tego, o czym pan Grzegorz mówił. Die Welt pisała w ubiegłym roku o tym, że rosyjski rząd przekazał 82 miliony euro europejskim stowarzyszeniom ochrony klimatu, których celem było zapobieganie produkcji gazu ziemnego w Europie. To tak a propos finansowania różnych organizacji. Zmieniamy temat. Z najnowszego badania Fundacji SPS wynika, że Polacy krytycznie oceniają obecny system edukacji. Aż 90% uważa, że młodzi ludzie kończący szkołę nie są przygotowani do poszukiwań pracy i udziału w rekrutacji, donosi Puls.hr. Aż 90% uczestników badania w wieku 18-26 lat uważa, że młodzi ludzie kończący edukację nie są przygotowani, nie potrafią szukać pracy, nie potrafią przygotować się dobrze właśnie do rekrutacji, a jedną z barier utrudniających rozwój edukacyjny dziecka, zdaniem rodziców, była zbyt mała liczba doradców zawodowych i narzędzi skutecznie wspierających w wyborze edukacji ze względu na różne predyspozycje takiej młodej osoby. Czy rzeczywiście, tak jak panowie obserwują, młodzi ludzie nie są przygotowani do poszukiwania pracy, do rozmów z pracodawcą, do udziału w rekrutacji?
Pani redaktor, powiem w ten sposób. Lata 90. Czytam artykuł w gazecie Co nas czeka w 2010, 20, 30 roku, jeżeli chodzi o populację naszą, że nie będzie rąk do pracy, nie będzie, no, będzie ciężko, prawda? No, wystraszyłem się. No i zacząłem drążyć, bo nie będę, po prostu patrzyłem pragmatycznie na swoją firmę, nie będę miał kim pracować i poszedłem do prezydenta, do pana Posadzkiego, powiedziałem: Tomek, ratuj, jakąś szkołę bym chciał. On mówi: Grzegorz, no jest taka szkoła w Górkach Zachodnich. Zobaczyłem, tragedia, zarośnięta. Mówię: nie, Tomek, nie damy rady, my nie mamy pieniędzy jako cech piekarzy. No i zaproponował, że na La Stadii, żeby uruchomić. I to jest proces, pani Wonko. Uczenie dzieciaków to nie jest z roku na rok. To u nas trwa już 20 parę lat i mamy dzisiaj szkołę, w której uczymy ponad 1000 dzieciaków. Mamy już naszą własną szkołę rzemieślniczą, dzięki panu prezydentowi Adamowiczowi, bardzo nam pomógł i nasze dzieciaki problemu z tym nie mają. To wszystko trzeba edukować od dziecka. Trzeba tłumaczyć, pokazywać i sukcesem takim naszym jest, my najlepiej wiemy, my pracodawcy najlepiej wiemy, kogo my chcemy, jak to ma wszystko wyglądać. My najlepiej sobie sami wyszkolimy tych młodych pracowników, tych dzieciaczków. Oni naprawdę chcą, tylko trzeba wziąć ich za rączkę i poprowadzić. I najlepszym takim, powiedzmy, sposobem jest na to, żeby robili to pracodawcy. I my to robimy nieźle. Powiem w ten sposób. Nasi absolwenci nie mają nigdy problemu ze znalezieniem pracy, bo oni już w procesie jak gdyby edukacyjnym mają 3 dni są w szkole, a 2 dni są na praktykach. Oni już jako 15-16-letni uczestniczą w dorosłym życiu. Mają kontakty z dorosłymi ludźmi, świetnie się porozumiewają i oni nie mają kompletnie, według mojej oceny, problemu ze znalezieniem pracy. Powiem takie, nawet odbywając u nas te praktyki, oni zmieniają te praktyki, bo mówią, że u Szydłowskiego lepiej płacą, od Pelowskiego odchodzą idą do Szydłowskiego. Już to krąży, tam nikt nie ma żadnego problemu z niczym. Tylko kiedyś ktoś tam majstrował, że jeden z ministrów, chyba Hausner to był, że te szkoły zawodowe nic nie warte, wszyscy będą lekarzami, będą inżynierami, szkoły zawodowe niepotrzebne, trzeba dzieci edukować, i faktycznie narobił ogromnego bałaganu. Ja obserwuję szkolnictwo niemieckie. To się pielęgnuje, to się dba, to się chucha, to się dmucha, prawda? I tam to wszystko pięknie funkcjonuje. Chciałbym, żeby tak było u nas. No, bardzo dobrym posunięciem było to, że to też były decyzje polityczne. Wszędzie jest polityka, że miasto oddało nam jako Izbie Rzemieślniczej szkołę miastową, szkołę w zarządzanie. Dziś jest to jedna z najlepszych szkół w Polsce. Nie mamy żadnych kłopotów z niczym i można czerpać z tego przykłady, pomysły, jakie mamy, przychodzić, my chętnie się z każdym podzielimy. I my tych kłopotów nie mamy. Kłopoty są tam, gdzie na przykład absolwent uczelni, on kompletnie nie wie, jak napisać, bo tego jego tam nikt nie uczył. Gdyby on miał praktyki zawodowe, nie wiem, czy w ostatnim roku, czy dwa lata przed ukończeniem, miałby praktyki zawodowe, obowiązek uczestniczenia w takich praktykach, on by wszystkiego tego się nauczył właśnie w tym zakładzie, gdzie odbywa te praktyki. Problemu by nie było żadnego. Powiem tak jeszcze, za granicą już przyjeżdżają do nas na uczelnie łowcy skarbów, prawda? Szukają tych najzdolniejszych, prawda? Wyciągają, proponują im wysokie wynagrodzenia. Mógłbym tutaj sypać przykładami. Ten ktoś nie narzeka na to, o czym pani redaktor powiedziała. Systemowo u nas jest to fatalnie zorganizowane.
No właśnie, pracodawcy powinni współpracować już z podstawówkami, nawet żeby...
Oczywiście, tak jest, z podstawówkami. My tak robimy, że jeździmy do szkół podstawowych, mówimy, że taka szkoła w Gdańsku istnieje. Jak ktoś by chciał się udać czy do tej szkoły rzemiosł w różnych zawodach, i to jeździmy już do szkół podstawowych.
Tak, zwłaszcza, że te szkoły podstawowe są 8-letnie. Jeżeli no jak były 6-letnie, no to jeszcze było za wcześnie. Natomiast okres ten taki, mówiąc językiem przeszłości, gimnazjalny plus to ciut wyżej, licea, czy licea zawodowe, czy technika, to już jest okres, kiedy młody człowiek, jeżeli tam trafia, to już mniej więcej wie, czego chce, albo będzie za chwilę wiedział, czego nie chce. I to jest ten etap, w którym weryfikuje swoje plany życiowe. Natomiast to, co tutaj kolega mówił, no pełna zgoda na to, że to pracodawcy najlepiej pokażą i przekonają do siebie zawody rzemieślnicze, no to jest przecież od lat jesteśmy jako Gdański, jako tutaj cech rzemieślniczy, nie jeden zresztą, całe zrzeszenie. No i to jest wzorem do naśladowania. Tam są dopiero doświadczenia i wzory do naśladowania. I nie ma co wyłamywać otwartych okien, jeżeli po prostu rozwiązania są na miejscu. A od młodzieży chcemy tylko jednego. Takiej proaktywnej postawy, że oni chcą pracować, a nie wozić się i przedłużać sobie młodość. To po pierwsze. I po drugie, umiejętności współdziałania w grupie. Ponieważ nasza edukacja jest nastawiona na indywidualne osiągnięcia, a brakuje tych wzorców zespołowego działania, co by się przydało. A praktyki, no to jest rozwiązanie, które wszędzie się i w każdych czasach się sprawdza. I w zawodach rzemieślniczych, i przy usługach, prawda, i przy studiach tam, gdzie pracuje się z człowiekiem. No nie możemy sobie wyobrazić lekarzy bez praktyk zawodowych. Trudno sobie wyobrazić pedagogów bez, tak, czy innych. Natomiast niestety można sobie wyobrazić, i bardzo nad tym boleję, że na uczelniach ekonomicznych przykładowo, na zawodach, tam nie ma żadnych praktyk. No, przychodzą ci absolwenci, uczą się po prostu prawie, że tabliczki mnożenia. Albo mają zupełnie rozmijające się oczekiwania od tego, co jest w firmie. Unia. A gdyby było tak, że przynajmniej raz na dwa lata mają, znaczy odbywają dwie praktyki zawodowe obowiązkowo, znajdą sobie przedsiębiorców, u których te praktyki odbędą, o ile by było lepiej, ile byłoby po prostu mniej tragedii różnych i marnowania po prostu
czasu, talentu
i z tych wszystkich kosztów społecznych, jakie są związane z nietrafionymi decyzjami. Także jak najbardziej, a doradcy zawodowi, no coś doradzą, ale to doradzą tym, którzy są w szczególnych sytuacjach rodzinnych, powiedzmy w szczególnym wieku, czy przy jakichś niepełnosprawnościach. Tam rzeczywiście doradcy zawodowi, ale te 90, powiedzmy 5% populacji, to jak najbardziej. Jak najbardziej pracodawcom dać tutaj szansę, oni tę szansę podniosą.
No i miejmy nadzieję, że tak będzie, a ja bym bardzo chciała, żeby tych pracodawców właśnie było jak najwięcej już w szkołach podstawowych, w tych ostatnich klasach, gdzie młodzież nie wie, kończąca szkołę podstawową, co chce jeszcze w życiu robić, żeby te dzieciaki miały szansę obejrzeć kilka różnych firm, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i być może zapragną swoją przyszłość skierować w konkretnym kierunku.
Fundacja redaktora Leszka Szmidtkę taką rolę pełni.
Tak,
bardzo chwalebną.
I zapraszamy do tej fundacji jak najbardziej. Co z pierwszym polskim samochodem elektrycznym Izera? Minęło 7 lat od powołania spółki samochodu. Nie ma jeszcze, nawet nie ma fabryki, która miałaby ten samochód zbudować. I w ogóle tak się zastanawiam. My jako kraj jesteśmy potentatem, jesteśmy na liście 10 największych eksporterów podzespołów na świecie. Branża automotive odpowiada za 8% polskiego PKB. W tym sektorze pracuje prawie 500 000 osób, czyli 7,6% pracowników zatrudnionych w przemyśle. A my już nie mówię o Izerze, w ogóle nie mamy własnego samochodu, nawet nie elektrycznego. Co u nas nie działa? No.
Panie Iwanko, bardzo proste. To jest wszystko bardzo proste. Przypomnijmy sobie, cofnijmy się 30 lat, produkowaliśmy w naszym kraju, w Polsce, były produkowane wszystkiego rodzaju samochody, czyli od małego samochodu osobowego, czyli Fiat, potem był większy, była Syrenka, potem był Polonez, potem były Żuk, Nysa, Tarpan. Potem były samochody średniej ładowności Stary, potem były dużej ładowności samochody Jelcze. Nie produkujemy nic. Jelcz tylko jeszcze jest polskiej produkcji, ale to tylko jest linia wojskowa, produkowane dla wojska. Też uważam, niezły samochód. Myśmy sobie wmówili, albo nam wmówiono, że nie potrafimy budować samochodów i tu leży problem. Moment, pani Iwonko, proszę poczekać.
20 sekund.
40 lat się cofnijmy teraz z powrotem do tyłu. Popatrzmy, co było w Korei Południowej. Połowa analfabetów. Powiedzieli sobie wtedy, że będą silnym, rozwiniętym, mądrym krajem. To jest proces. To trwa wszystko, nie rok, dwa. Jak pani powiedziała, że tam w 2015 roku się wzięli za to. To jest za krótko. Jeżeli to są wszystko decyzje polityczne. Dzisiaj Korea jest wiodącym krajem, jeżeli chodzi o produkcję samochodów osobowych. Jeszcze nie tak dawno śmiano się z Koreańczyków.
Ostatnie zdanie muszę przekazać prezesowi Andrzejowi Chmielewskiemu.
Koreańczycy biją na głowę Volkswagena.
No ja pod presją czasu tylko powiem, że jeżeli po 7 czy 8 latach przy takim wsparciu rządowym, jakie było i jest zresztą nadal, nie potrafiliśmy zrobić tego samochodu, no to jest odpowiedź na to, że państwo nie jest zdolne do tego, żeby taki samochód wyprodukować, niestety. Zrobią to prywatni przedsiębiorcy, jeżeli im się po prostu na to pozwoli.
Jeśli to będą polscy prywatni przedsiębiorcy, to będziemy kibicować. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
I pięknej
dziękuję.
Pogody na jutro. Marsze
jutro.
Niepodległościowe.
Jutro. Koniecznie. Na marsz.
Tak jest. Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.